Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem Cię Twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszam Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego. Oto Słowo Boże.
Początek pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże.
Pan z wami.
Z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Usiądźmy. Po takim alleluja powinienem powiedzieć: drodzy Państwo, poczekajcie, ja pójdę, napiszę inne kazanie. No ale nawiążę do tego zaraz. Kontynuujmy już tylko troszeczkę temat fałszywego ja, bo nie chcę uczynić tej homilii o 15 tak monotematyczne. Ale będziemy do tego wracać, drodzy bracia i siostry, gdyż w chrześcijaństwie chodzi o przebudzenie, o powstanie ze snu. To jest taka radość, kiedy człowiek się budzi ze snu. To są, proszę Państwa, to są takie miłe chwile dla pasterza, dla człowieka, kiedy ktoś mi przyśnięta, obudziłem się, a tyle lat czegoś nie widziałem, nareszcie. W tym tygodniu dostałem maila od pewnego pana, tam w małżeństwie, no jakieś zamieszanie i on mi napisał: naprawdę, proszę księdza, a to już małżeństwo, które ma dorosłe dzieci. Proszę księdza, ja zobaczyłem, jaka moja żona jest piękna. Nie to, że taka piękna tam duchowo. Jakie ona ma oczy, jakie ona ma usta. Ja się obudziłem. Dlatego o tym przebudzeniu z tego snu fałszywego ja będziemy mówili. Dzisiaj dlatego chcę jeszcze nawiązać, bo mamy fantastyczny przykład faryzeuszy, którzy mają to fałszywe ja. Proszę zwrócić uwagę, Jezus do nich mówił przez to, co czytaliśmy w minione niedzielę, o tej uczcie weselnej. Mówił im twarde rzeczy. posłuchali, odwrócili się i poszli. Nie odezwali się do niego, nie zagadali. Odwrócili się i poszli. Drodzy bracia i siostry, my też często kogoś słuchamy, nawet przytakujemy głową, a idziemy potem i kończymy tą rozmowę, to co Państwu mówiłem przed tygodniem czy przed dwoma, że wielu z nas samych do siebie gada. I my te rozmowy sobie kończymy sami. Ale mi powiedział, a przecież mu odpowiedziałem. On mnie chciał zagiąć, ale mu wtedy powiedziałem. Albo te rozmowy kończymy z przyjaciółmi. Słuchaj, rozmawiałem z tym moim nauczycielem, wiesz? Tak mnie niesprawiedliwie potraktował. Prawda, że dobrze mu powiedziałem? Nie? Od razu drugiemu człowiekowi wsadzamy w usta, co on ma powiedzieć. Jeśli on jest delikatny i niestanowczy, to będzie nam przytakiwał. Nie dokończymy rozmowy z kimś mądrym, z kimś, kto mógłby nas, przepraszam za potoczne słowo, zagiąć, tylko rozmowę na przykład z nauczycielem, jakaś kobieta czy mąż rozmowę z żoną kończy przy piwie z kumplem. Wychodzi oczywiście na to, obydwaj mają komunikat wspólny, że żona jest niemądra. Faryzeusze odeszli. I co robili? Oczywiście odeszli się, by pochwycić Jezusa w mowie. By posłali i naradzali się, drodzy bracia i siostry. Naradzali się. Co to znaczy naradzać się? No wszyscy wiemy. Nawodnić to napełnić wodą. Naradzać to napełnić radami. Ja ci dam radę, a ty mi daj radę. Ja ci dam radę. Tu nie jest napisane, że faryzeusze poszli i się modlili do Boga. O, oni Pana Boga też nie chcieli do tych swoich konszachtów i manipulacji zapraszać. Posłali więc uczniów swoich. To też jest bardzo charakterystyczne, drodzy bracia i siostry, że nie poszli sami, ale posłali uczniów. Jeśli Pan Jezus ich, no właśnie, zagnie, to nie nas, uczniów zagnął. Jeśli uczniowie zagną Pana Jezusa, myśmy zagięli. To jest, drodzy bracia i siostry, nieraz tak w rodzinach, że matka mówi do dziecka, idź powiedz twojemu ojcu, żeby przyciszył ten telewizor. Mama mówi, żeś przyciszył telewizor. Idź powiedz twojej matce, że ona jeszcze głośniej słucha. Mamo, tata powiedział, że ty jeszcze głośniej słuchasz. To idź powiedz twojemu ojcu, że chyba ogłuch. To idź powiedz twojej matce. I matka mówi, widzisz dziecko, jak on cię traktuje? Nawet tak niegrzecznie dziecku odpowiada. To są te właśnie chwyty serca fałszywego. Tu odnajdujemy to po części na pewno siebie, bo to wszystko jest nam nieobce z praktyki. Uczniowie byli przeszkoleni. Kiedy przyszli do Jezusa, zaczynają ci ty prawdy nauczasz, z nikim się nie liczysz, tylko prawda jest celem twoich rozważań i głoszenia. Proszę zwrócić uwagę, jak oni manipulują. Panie Jezu, jesteś wielki, wspaniały, czuj się swobodnie, nie czuj się zagrożony, a zaraz ci tak przyładujemy. Albo go jeszcze wywyższają. Jesteś mądry, Panie Jezu, niezależny, autonomicznie myślisz, że jak Jezus się zacznie plątać przy tym denarze, to powiedzą, no tak, myśmy myśleli, że taki mądry jesteś. Jakie to są wszystko przemyślane, perfidne chwyty. A On ich przejrzał. Przejrzał ich manipulacje. Mówiłem wam kiedyś, drodzy bracia i siostry, co to będzie sąd ostateczny. Na sądzie ostatecznym, oczywiście przenośnia, ale zawierająca istotę prawdy. Na sądzie ostatecznym przeleci film z naszego życia bez dubbingu, no bo my po polsku mówimy, Pan Jezus rozumie, więc my wszystkie nasze sceny, a na dole będą napisy, co myśmy myśleli. Ładny samochód kupiłeś. Napis na dole, a niech cię diabli. Witaj serdecznie, cieszę się, że wpadłeś. Kurczę, ale żeś mi poplątał cały dzień. Będą napisy leciały na dole. Jak puszczą moje kazanie z napisami, to... No naprawdę. My mamy cały czas taki tutaj niewidzialny pasek z napisami, który w sercu leci pasek z napisami naszych tekstów. Jeśli się nie nawrócicie... Podobnie zginiecie. Pamiętacie, oni sobie tego Pana Jezusa właśnie ustawiali tymi oficjalnymi, tak samo jak ustawiali przy tej grzesznej kobiecie. Panie Jezu, ty kobietę to dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Mojżesz kazał nam takie kamienować, a ty co uważasz? I też już myśleli, już go mamy. Tak jak się kurę, jak się psa zagania, żeby go złapać na smycz. A Pan Jezus przeszedł przez ich intrygę, jak przez zamknięte drzwi w wieczerniku. Spokojnie, pewnie. To, co zawsze wam powtarzam, fascynująca postać Jezusa, męski, twardy, stanowczy, mocny, w ogóle, przepraszam, nie to, że zlekceważył, bo Bóg nikogo nie lekceważy, ale no przeszedł po tym, jak po puchu po tej ich intrydze, jak po puchu sobie pospacerował. Niekiedy ludzie, my też takie mamy haki na Pana Boga. Przed tygodniem wam mówiłem, jak się rozpowszechnia, chyba się rozpowszechnia, takie mam odczucie intuicyjne, rozpowszechnia się właśnie pogląd, że wszystkie religie są takie same. A Panie Boże, po co? Wszystkie religie są takie same. Pasek leci, przecież po co chodzić do kościoła? Wszystkie religie są takie same. My jesteśmy jacyś wyjątkowi. Po co się spowiadać? Po co chodzić do komunii? Wszystkie religie są takie same. Ja wam mówiłem, że różni się czczenie krowy od czczenia Najświętszego Sakramentu, ale wieczorem w niedzielę, bodajże w niedzielę po tym kazaniu z zeszłego tygodnia, słuchałem w radiu Warszawa siostry Zofii Pawlik. Ona spędziła wiele lat na wschodzie i opowiadała, że jak pojechała na wschód, gdzieś tam w region Indii, czy do samych Indii, była zaskoczona, jak tam funkcjonuje prostytucja sakralna w wielu religiach. I to męska i kobieca. No to przepraszam bardzo, chyba się, że religia katolicka czymś różni, prawda? Która pani wypuściła pana na takie nabożeństwo? Drodzy bracia i siostry, więc to jest absurd. Albo słyszeliście, bo to już jest słynny przykład, to już od lat się opowiada. A czy Pan Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie podniesie? Ale cię mam, Panie Boże. A jeden z księży powiedział, Pan Bóg na to odpowie tak. Mogę stworzyć taki kamień, którego nie podniosę. Tym kamieniem jesteś ty. Zatwardziałością swojego serca. Dałem ci wolność, jak się zatniesz, to cię nie podniosę. Drodzy bracia i siostry, Bóg mówi nam tylko, ja będę pilnował, żebyś dostał to, czego naprawdę chcesz. Chcesz mnie odrzucić, spędzisz wiele lat, wieczność całą beze mnie, jeśli sobie tego życzysz. Fałszywe ja zagania sobie ludzi, ustawia Pana Boga właśnie w tym swoim widzeniu, w tych swoich koncepcjach, półprawdę. Krótko mówiąc, fałszywe ja widzi to, co chce. I to dotyczy jeszcze jednego zjawiska. Bardzo zaintrygowała mnie informacja, w jednej z książek napisał ojciec Sali, że w 1982 roku w Darłówku prowadził rekolekcje dla internowanych. I rekolekcje miały temat miłość nieprzyjaciół. I nie wiem, czy pierwszego, czy drugiego dnia komuniści przerwali te rekolekcje. Ojciec Sali powiadomił biskupa Dąbrowskiego, episkopat. Tam były naprawdę duże naciski wysoko postawionych ludzi, żeby te rekolekcje skończyć. Komuniści nie zgodzili się, żeby ojciec Sali wygłosił rekolekcje do internowanych o miłości nieprzyjaciół. Dlaczego? Bardzo ciekawa myśl. Niektórzy chcą być nienawidzeni. Dlaczego? Drodzy bracia i siostry, jeśli ja chcę kogoś nienawidzieć, to bardzo mi będzie zależało, żeby on mnie znienawidził. Komuniści mówili, przecież ta solidarność chce nas powywieszać. To solidarność chce nas powywieszać. Gadali bzdury. Urban opowiadał nas w konferencjach prasowych takie bzdury, żeby specjalnie ludzie się wściekali na niego. On sobie kpił z ludzi cynicznie. No znienawidźcie mnie, no zobaczcie jak jestem cynik, no zobaczcie jak jestem cham, no zacznijcie mnie nienawidzić. I kiedy mu się to udało, powiedział, no właśnie, trzeba zrobić stan wojenny, czy oni nas nienawidzą, czy oni nas powywieszają. Drodzy bracia i siostry, uważajcie na manipulację fałszywego ja. Być może twój mąż cię denerwuje po to, żebyś go znienawidziła. I potem powie, no mam żonę, która mnie nienawidzi. Muszę sobie znaleźć koleżankę. Oni, ludzie chcą, być może ktoś chce cię ściągnąć do swojego poziomu, bo on cię nie cierpi. Więc chce cię ściągnąć do swojego poziomu. Będzie specjalnie cię prowokował. Będzie specjalnie ci na odcisk deptał. Jaki jest chwyt, żeby się w tą intrygę nie dać złapać? Ja się przed tobą płaszczyć nie będę, ale cię kocham. Proszę zwrócić uwagę, jakby faryzeusze piszczeli z radości, jakby Rzymianie piszczeli z radości, gdyby Jezus na krzyżu zaczął bluźnić. A niech was wszystkich, a niech wy tacy tak. Dobrześmy go ukrzyżowali. Był niebezpieczny, był groźny. A Jezus kochał z krzyża i nawrócił jeszcze setnika i dobrego łotra. Miłość bliźniego jest obroną przed tą intrygą, przed tą intrygą. I to może dotyczyć, kochani, wymiaru społecznego. Jesteśmy w tydzień po wyborach, ja tu trochę popolitykuję, ale postaram się zrobić tak to delikatnie, żeby kogoś nie urazić, bo polityka drażliwy temat w Kościele. Otóż przypomniałem sobie swoje notatki, które czyniłem w 80-tych latach. Historia, starsi pamiętają, przewrotu na Filipinach. Na początku lat 80. jeszcze na Filipinach była dyktatura Marcosa. Kraj był niesamowita różnica. Bogaci obok wielkiej nędzy, policja, tajne morderstwa, niesprawiedliwość. I oni byli cyniczni, ci dyktatorzy. Żona Marcosa miała 2000 par butów. Kiedy ludzie umierali z głodu, ona się szczyciła tym, że ma 2000 par butów. No po prostu Bizancjum. I to wszystko groziło wybuchem społecznym, który Marcos by zmiótł, bo miał silną armię. I co się stało na Filipinach? W 1984 roku przyjechali na Filipiny przedstawiciele Międzynarodowego Ruchu Pojednania i zaczęli uczyć Filipińczyków metody non-violence, jak walczyć bez przemocy. Robili sympozja, robili jakieś seminaria z udziałem sióstr zakonnych, księży, laikatu, związków zawodowych, prostych ludzi. Odprawiali Eucharystię i uczyli się tego, że będziemy walczyć nie przeciwko ludziom, lecz przeciwko demonom. Demonom chciwości, demonom nienawiści, które tych ludzi opanowali. Przeciwko bogactwu, wyzysku. Modlitwa osiągnęła skrajną intensywność podczas dni rewolucji. Nieprzerwane różańce, śpiewy, czytanie Pisma Świętego, milczące medytacje. Praktyka i metoda non-violence oczyszcza i ustawia nas tak, by ani nienawiść, ani duch zemsty nie mógł zamknąć naszych serc, gdy czynimy wysiłek wyciągnięcia ręki do przeciwników i wrogów. Chodzi o to, by prosić Boga, nie o to, by wziął naszą stronę, lecz o to, by przygotował serca do uznania, szacunku i troski o każde ludzkie życie. W pewnym momencie tam na Filipinach radio katolickie Veritas wezwało ludzi do wyjścia na ulicę, stawania naprzeciwko czołgów, rozmawiania z żołnierzami. I rzeczywiście ci ludzie rozmawiali z żołnierzami, mówili im, jesteście jednymi z nas, należycie do narodu, powróćcie do tych, do których przynależycie naprawdę. Pomimo, że spodziewali się ataku, ludzie dawali żołnierzom jedzenie i rozmawiali z nimi. 50 żołnierzy od razu zgłosiło chęć poddania się. Siostry zakonne utworzyły wokół nich wielki łańcuch i powoli powiodły ku Camp Crame. Nie wiedziały, kto z nich się boi bardziej, one czy żołnierze. W stolicy oraz w otaczających prowincjach 2 miliony ludzi wyszło na ulicę. Młodzi, starzy, kobiety, mężczyźni, całe rodziny. Byli tam bogaci, biedni, z klas średnich. Stali przez dni i noce, śpiewając, modląc się, rozmawiając. Zapanował niezwykły duch. I atak wojska nastąpił. Marcos wysłał samoloty, żeby zbombardowali ludzi, rozumiecie? Żeby zbombardowali tłum ludzi. A ludzie stali na dwóch autostradach przecinających się. I lotnicy, którzy lecieli bombardować tłum milionów, setek tysięcy ludzi, zobaczyli krzyż z ludzi na dwóch autostradach. I lotnicy powiedzieli, że nie. I polecieli do bazy amerykańskiej i poprosili o azyl. A ludzie tutaj na dole dawali, powtarzam, żołnierzom jedzenie, a na lufach karabinów zawiązywali żółte wstążeczki, dawali żołnierzom słodycze i bukiety kwiatów. Jedna siostra zakonna stanęła naprzeciwko żołnierzy i powiedziała, módlcie się z nami. Jeśli nie możecie mówić głośno, czyńcie to w twoich sercach. Pewna 80-letnia kobieta uniosła przed czołgiem krzyż, wołając, stójcie, możecie zabić mnie, lecz nie zabijecie tych młodych. Dowódca czołgu wyskoczył i ucałował staruszkę. Jeden z żołnierzy powiedział, byłem zawsze przygotowany do działań przeciwko wrogim armiom lub buntownikom i wiem dobrze, jak należy postępować. Lecz kiedy ja i moi ludzie stanęliśmy przed tymi nieuzbrojonymi i przyjacielsko nastawionymi ludźmi, nie wiedziałem, co mam czynić. Były tam ciężarne kobiety i małe dzieci, przypominające nam nasze własne rodziny. Wiedziałem, że jeśli nie opróżnię dróg i nie wypełnię danych mi rozkazów, zostanę rozstrzelany. Ale wiedziałem również, że jeśli to zrobię, pogwałcę swoje sumienie. Drodzy bracia, ja wiem, że to zabrzmi banalnie, ale my się naprawdę musimy na miłość nastawić. My przestaliśmy myśleć o zbawieniu Jaruzelskiego, Urbana, prostytutek. Przestaliśmy myśleć o zbawieniu tych ludzi. Przepraszam, że generalizuję, ale no chyba trochę tak. Niejedna kobieta przestała zupełnie myśleć o zbawieniu swojego męża. Niejeden mąż przestał zupełnie, on o wszystkim myśli. Co ona powiedziała, co ona mu zrobiła, co on jej zrobił. Niejeden brat w ogóle nie myśli o zbawieniu swojej siostry. W ogóle. Utarczki, utarczki, utarczki. I obydwoje wpadli w tą samą pułapkę, bo on jest nieznośny, więc ona go nie cierpi, ona jest nieznośna, więc on jej nie cierpi. I się zaklinowało, zakleszczyło, zapętliło się. Wyjściem z tego jest miłość. Wyjściem... Chrystus, proszę zwrócić uwagę, on tych uczniów, faryzeuszy nawet nie poniżył. W innej Ewangelii ten sam epizod opisany jest tak, że oni odeszli z podziwem. Pełni podziwu dla Jezusa odeszli, jak on odpowiedział. Miłość się wymknie złu zawsze. To się działo na Filipinach. Teraz trwają dyskusje o kondycji Kościoła w związku z wyborami sprzed tygodnia, o kondycji Kościoła w Polsce, katechezy, czy młodzież jest wierząca, czy młodzież odchodzi od Kościoła. To jest chyba jakieś rozwiązanie sytuacji. Jeszcze jedna z tej samej książki ojca Salia, na koniec powiem, co może się nam przydać w tych rozmowach, drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o nasz kraj, o Kościół, o chrześcijaństwo. Przedwczoraj jedna z gazet napisała, że w Warszawie w tym roku liczba szkół, gdzie wprowadzono etykę, wzrosła o 100%. Co dziesiąta szkoła rezygnuje z katechezy. Niektórzy rodzice dzwonią do szkół, pytają, czy jest katecheza. Nie ma. To dobrze, to zapiszę tutaj dzieci. No i ktoś może być przerażony, że to Kościół, że niektórzy mówią, nastąpi to samo, co na Zachodzie. Bardzo ciekawie o tej dechrystianizacji Europy właśnie wspomniał ojciec Jacek Sali. I mówi, że on tę myśl zaczerpnął od Jana Chryzostoma. Otóż, jaka jest diagnoza? Po grzechu pierworodnym Bóg mógł sprawić, że ludzie by żyli dalej szczęśliwie. Ale z miłości do nas i z miłosierdzia do nas Bóg sprawił to, co sprawił, że dotknęła ludzkość cierpienie. Miłosierdzie Boże nie pozwoliło Bogu na to, co ludzie nieraz robią. Aj, syneczku, zbiłeś tam to, ach, to dobrze, to tam już zapomnijmy, już nie mówmy o tym. To nie jest miłosierne. Nie jeden człowiek dopiero kiedy poniósł karę, zorientował się, jaki wielki zły rzecz, jaką wielką złą rzecz zrobił. Co ja narobiłem? Ale gdyby machnęli ręką, zatrzyjmy to wszystko, pudrujmy, przysypmy czymś słodziutkim, nic już nie widać, nigdy by do tego wniosku nie doszedł, jaką złą rzecz zrobił. W miłosierdziu swoim Bóg daje karę, nie z zemsty, z miłosierdzia, żebyśmy byli świadomi tego, co się stało. Otóż ojciec Sali mówi, w Niemczech jednak nie wszyscy, nie można mówić o całym narodzie, ogromna część społeczeństwa jakoś duchowo albo współpracowała rzeczywiście, albo sympatyzowała z Hitlerem. Jednak ludzie tego narodu pobudowali aż Auschwitz. I ojciec Sali pyta, i co? I teraz w Niemczech ma być kwitnący kościół? Chrześcijaństwo, tłumy rozmodlonych, rozśpiewanych ludzi? Jednak w Polsce ponad 2 miliony Polaków należało do PZPR-u. Zomowcy to nie byli zrzucani komandosi z dalekiej krainy. To byli ludzie, którzy byli ochrzczeni w absolutnej większości. Byli u pierwszej komunii i pewnie wielu z nich było bierzmowania. W Polsce nastąpiły miliony aborcji w ostatnich 10 lat. I co? Kościół ma teraz kwitnąć? Rozmodleni, pełnie tłumy, entuzjazmy, kościoły pełne. Nie, drodzy bracia i siostry. To trzeba wszystko odbudować. A kościół się buduje nie z wielkiej płyty. Trach, trach, dźwig postawi. Tu, już mieszkanie zbudowane. Kościół się buduje z cegiełek. Kościół się buduje jak z łebków od zapałek. Każdy dzień. Niektórzy marzą o tym, że zbierze się episkopat, zbierze się parlament, coś podpiszą i Polska będzie innym krajem. O, żeby tak można było, to Jezus już by to dawno zrobił. To by Jezus to zaproponował apostołom. Taki dekret. Patrzcie, jak się Jezus natrudził, żeby 12 zewangelizować. Ile było roboty, ciężkiej roboty, żeby 12 przez 3 lata. Jakby tak byście usłyszeli, że jakiś ksiądz zbudował parafię, już 3 lata ma parafię. Ile ma ludzi w kościele? 12. Byśmy powiedzieli, taki nieudacznik. Niech się zmieni powołanie. Bardzo się powoli buduje Królestwo Boże. I może to, co żeśmy obserwowali, było troszeczkę napompowanym balonem. Stało się coś złego w Europie. Stało się coś złego w Europie właśnie. Aborcje, ten grzech, tyle tego grzechu, kłamstwa. i ponosimy tego jakieś konsekwencje. Chrześcijaństwo jest nadzieją, religią radości i nadziei, tylko żeby była to nadzieja oparta o realia Ewangelii i o prawdę. Jezus Chrystus dzisiaj wygrał starcie z siłami zła właśnie prawdą, stanowczością i mądrością. A w pierwszym czytaniu Bóg powiedział: ja jestem Pan i nie ma innego, i przypaszę Ci broń. Panowie, przypaszę Ci broń. Ale to nie będzie właśnie broń, że Ty zagonisz kogoś jakąś intrygą, że Ty zagniesz kumpla w rozmowie, że go zakrzyczysz i wytłumaczysz mu, że jest głupi. Tylko że właśnie zyskamy niegodziwą mamoną nawet, Jezus mówi. Zyskujcie sympatyków Królestwa Niebieskiego. A sam Jezus pokazywał, gdzie ich zdobywać. Szaweł, prześladowca, Maria Magdalena, prostytutka, Mateusz, cinkciarz, Zacheusz, jakieś też machlojki finansowe. I on ich potrafił wyciągnąć, na swoją stronę przyciągnąć. Przyciągajmy na swoją stronę, tak jak ci na Filipinach przyciągnęli armię na swoją stronę. Ale właśnie zrobili to tak, że babcie szły z krzyżami na czołgi. Tam na pewno ktoś zginął, ja przytoczyłem tylko jakiś taki ogólny zarys tej sytuacji, która tam miała miejsce. Ale tylko, drodzy bracia i siostry, miłość zwycięża. Wiem, że to brzmi bardzo banalnie, ale tylko miłość zwycięża. Nie dajcie się zagonić w relacjach brat, siostra, mąż, żona. Nie dajcie się zagonić w tą wzajemną nienawiść. Kto pierwszy zacznie kochać, ten wygrał i ma szansę uratować drugiego. Amen. Do Jezusa, którego mądrość jest nieskończona, dla którego nie ma sytuacji trudnych i beznadziejnych, który potrafi zdemaskować wszelkie zło, kłamstwo i fałsz. Do tego Jezusa zanieśmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, by Jego bronią, by naszą bronią, którą Pan przypasać nam chce, była właśnie prawda, miłość i dobro. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy odchodzą od Kościoła. Być może to będzie dla nich dobry proces. Staną w prawdzie. Być może oni nigdy w Kościele tak naprawdę nie byli. Byli tylko jakoś zewnętrznie. Niech poznają prawdę i niech prawda ich wyzwoli. Ciebie prosimy. Polećmy Panu Bogu sprawę misji w całym Kościele. Polećmy Panu Bogu naszych gości, naszych braci misjonarzy. Niech Duch Święty napełnia ich dzieło i niech Królestwo Boże wzrasta w sercach ludzi na całym globie. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji tych, których odruchowo i tak potocznie nazywamy wrogami. Tych ludzi od spraw polityki, tych ludzi spraw kultury czy pseudokultury, którzy nas denerwują swoimi produkcjami. Niech przejdą na stronę światłości. Ciebie prosimy. Za rodziny, gdzie jest właśnie wzajemna nienawiść, gdzie ludzie się zapętlili w to wzajemne oskarżanie bez końca i bez końca, niech tam padnie płomień miłości i niech spali wszystko, co złe i nieprawdziwe. Ciebie prosimy. O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Marka Tymińskich w 20. rocznicę ślubu. Ciebie prosimy. Dziękując Bogu za Jana Pawła II, nie tylko go wspominajmy, nie tylko stawiajmy mu pomniki, ale naśladujmy go w jego umiłowaniu Boga i Maryi. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy potrafili zdemaskować każde fałszywe ja, każdą intrygę, którą nasze serce knuje i stawać w prawdzie przed Bogiem, ludźmi i przed samymi sobą. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, naucz nas takiej mowy jak ta Twoja, gdzie tak jest tak, a nie jest nie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.